Oto wyłoniło się kolejne słoneczko w naszej nieszczęśliwej krainie. Po zbrodniczym zamachu w Magdeburgu pani poseł Felix, nie mylić z Feelings, postanowiła błysnąć niczym latarnia morska na wzburzonym morzu, pisząc: w Szczecinie i w Gdańsku i w wielu innych miejscach doszło w ostatnich latach do takich sytuacji. Wjeżdżali, w sensie w ludzi, Polacy w Polaków, więc nie ma nic gorszego niż dorabianie historii do takich zdarzeń. No, oczywiście, że jest wiele rzeczy gorszych. Jako pierwsza przychodzi mi na myśl liczba 40 772. Jest to liczba, która stanowi ogół wyborców, którzy oddali głos, aby mogła pani zdobyć mandat, by reprezentować ich w parlamencie. No bo chociaż konstytucja mówi wyraźnie, że poseł jest reprezentantem całego narodu, to ja sobie podaruję, aby mnie pani reprezentowała, dobrze? To żebyśmy tak sobie ustalili już na wstępie. Pani Magdalena Felix, nie mylić z Feelings, otrzymała 40 772 głosy w wyborach parlamentarnych. No i dzięki tej informacji, dzięki tym danym wiemy, że w okręgu wyborczym numer 41 w powiatach goleniowskim, gryfickim, gryfińskim, kamieńskim, łobeskim, myśliborskim, polickim, pyrzyckim oraz stargardzkim, a także na terenie miast, takich jak Szczecin czy Świnoujście, mieszka przynajmniej 40 772 osoby, czy też osób, o poziomie percepcji tej nieszczęsnej kobiety, którą swoim głosem okrzyknęli własną reprezentantką. Wszyscy państwu gratulujemy. Problem tylko w tym, że twitterowy wykrywacz kłamstw w sposób oczywisty wyjaśnił manipulację poseł Felix. Bo to w Polsce nie doszło bowiem do ani jednego przypadku zamachu terrorystycznego, ani podczas jarmarku bożonarodzeniowego, ani innych wydarzeń. Polska, Bogu dziękować, jest nadal jednym z tych nielicznych krajów w Europie, w których zamachów nie było. Dzięki Bogu, rzecz jasna. I jeszcze nie dochodzi. Natomiast w Niemczech działo się to wcześniej i jak widać dzieje nadal. Ale też sobie tak pomyślałem, bo przeanalizowałem ostatnio działalność tej pani, przygotowując się do programu i jestem szczerze zaskoczony. Szczerze zaskoczony tym, że Donald Tusk jeszcze nie zdecydował się na dołączenie tej kobiety do swojego rządu. No przecież jej percepcja, kwalifikacje, wiedza, umiejętności, zdolności, blask i czar, przenikliwość umysłu, świeżość spojrzenia, może ta właśnie morska bryza to powoduje, logika, byłyby wspaniałym dopełnieniem jego gabinetu. Pani Magdalena Felix, nie mylić z Feelings, zaraz obok Michała Szczerby, posła Zebaczyńskiego, jest najszczerszym odbiciem tej formacji. Oni nie powinni w ogóle jej ukrywać. Trzeba dać jej mówić. Ta kobieta powinna pełnić znaczącą rolę zarówno w partii, jak i w państwie. No ja bym ją widział nawet jako sędziego Sądu Najwyższego, a albo ministra edukacji. Ona powinna być ministrem obrony i spraw wewnętrznych jednocześnie. A po co marnować taki potencjał? Czy Polska na to stać? Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś o konsekwencjach zamachu w Magdeburgu, bo maluje się na jego podstawie, no przynajmniej w mojej głowie, pewne pytanie, a nawet wyobrażenie. Będzie też o głupocie i niszczycielskiej polityce państwa. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Póki jesteśmy jeszcze u siebie. Z największą radością jeszcze raz pragnę Państwa poinformować, że właśnie wyszło z drukarni pierwsze papierowe wydanie moich felietonów z cyklu Czuwaj. Znajdziecie w tej oto cegle wiele ciekawych spostrzeżeń, tak uważam, na temat relacji społecznych i politycznych, które zachodziły w naszej ojczyźnie na przestrzeni mijającego roku. Jeżeli jesteście zainteresowani, aby nabyć taką pozycję, link do sklepu wydawnictwa Capital Book zamieszczam w pierwszym komentarzu. Przypominam też, że prowadzimy najnowszy kanał, tym razem poświęcony historii. Znajdziecie go poprzez wpisanie w YouTube Czuwaj Historia. Są to nasze zmagania z przeszłością. Już teraz zapraszam Was, aby po tym programie, po programie na kanale Marek Miśko Czuwaj, przejść na Czuwaj Historia. Są już tam 3 odcinki, z których myślę, kto jeszcze nie oglądał, będziecie zadowoleni, a ja będę wdzięczny za subskrypcję. Zanim ruszymy z dzisiejszym trudnym, bo to jest trudny temat i smutny zarazem, pamiętajcie, że wszystko, co robimy w ramach tego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany w związku z tym dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Co ciekawe, nawet Donald Tusk przed wyborami i świętami zaczął mówić ludzkim jakby tak głosem, już pomijając te jego partyjniackie triki. Oto w nowym planie, planie premiera, Polska planuje wprowadzenie czasowego ograniczenia prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową, czyli azyl, no co ma być krokiem w stronę odzyskania kontroli nad granicami i systemem wizowym. Czyli azylów niet. No oczywiście w normalnym świecie, w normalnym kraju, przy takiej sytuacji trzeba byłoby wprowadzić całkowity zakaz wpuszczania kogokolwiek na jakiejkolwiek podstawie. No ale bądźmy realistami. Odzyskujemy kontrolę nad polskimi granicami i systemem wydawania wiz. Dziś przyjęliśmy pakiet ustaw, który zaproponuje Sejmowi, mówił w środę Donald Tusk, licząc, że mimo początkowych obiekcji ze strony zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Lewicy, znajdzie się większość, która uchwali nowe prawo azylowe. Premier zwrócił też uwagę, że są zagrożenia. Wielkie odkrycie. One występują mniej więcej od 3 lat, ale premier zwraca uwagę na te zagrożenia obecnie teraz. Nie jak wtedy był w Brukseli, to on oczywiście ich nie widział. Teraz jak jest premierem, je widzi. No może dlatego, że fotel premiera powoduje, że widzi się lepiej. No i te zagrożenia w jego odczuciu stwarzają, że może jeszcze inaczej. Te zagrożenia wynikają, bo stwarzają to wszyscy wiemy co, ale wynikają z działalności służb białoruskich i rosyjskich, które w połączeniu z organizacjami zajmującymi się nielegalnym przemytem ludzi prowadzą, czy też mają prowadzić wobec Polski wojnę hybrydową. I nowe przepisy, które proponuje Tusk, mają na celu nie tylko zapanować nad tą chaotyczną sytuacją, ale także wzmocnić bezpieczeństwo państwa. No to oczywiście w jego ocenie. Normalny człowiek powiedziałby w takiej sytuacji, będący politykiem, powiedziałby ludziom wprost, nie oglądając się na nic, bo wie, że spoczywa na nim odpowiedzialność za całe państwo. Powiedziałby tak. Drodzy, straciliśmy kontrolę nad bezpieczeństwem państwa. Jest to wynik z jednej strony działalności PiS-u, z drugiej strony tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, z trzeciej być może nasza indolencja, ale do winy politycy nie lubią się przyznawać. Aby to wszystko przywrócić na normalne tory, co jesteśmy winni naszym obywatelom i przebywającym tutaj gościom, od jutra nie przyjmujemy do Polski nikogo. I nie robimy to z jakiegoś tam powodu nienawiści, braku empatii, gruboskórności, ale z miłości. Z czystej miłości do tych, których chcemy ochronić. Oczywiście temu samemu Donaldowi Tuskowi, skonfliktowanemu już chyba z każdym z sąsiadów Polski i nie tylko, nie przeszkadza w tym samym czasie wydawanie lekką ręką pieniędzy z naszej kasy na ośrodki dla imigrantów, w których będzie chciał ich edukować i asymilować, co oczywiście nigdy nie nastąpi, bo tam po tamtej stronie żadnej asymilacji nie ma. Jeżeli już, to najlepszym dowodem na asymilację jest praca. Tak jak robią to Wietnamczycy. Robota, a nie socjal. Nie potrzeba asymilować. Chcesz mieszkać w jakimś kraju, naucz się języka i zarabiaj na siebie. Ale on to robi jednocześnie w momencie, gdy polskie dzieci przymierają głodem. Skrajne ubóstwo wśród polskich dzieci wzrosło w ostatnich latach znacząco i to nie za platformy. Działo się to już za PiS-u, również od momentu, kiedy powstało 500 i później 800+. Wiedzieliście o tym? W roku 2023 ponad 330 tysięcy dzieci w Polsce żyło poniżej granicy skrajnego ubóstwa. Czyli, że były dni, w których nic nie jadły, na przykład. A to stanowiło 7,6% wszystkich dzieci w Polsce. A to oznacza, że w zatrważającej biedzie żyje już ponad 500 tysięcy dzieci, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do wcześniejszych lat badań, kiedy to w roku na przykład 2020 wskaźnik ten wynosił 5,9%. Najnowszy raport o ubóstwie w Polsce, w naszym kraju, Poverty Watch, z 2024 roku podaje, że ubóstwo skrajne polskich dzieci drastycznie wzrosło z 5,7%, czyli 396 tysięcy, do 7,6%, co stanowi 522 tysiące dzieci w rodzinach skrajnie ubogich. Do tego wciąż kolejny milion dzieci dotyka ubóstwo tak zwane relatywne, a to już jest prawie cała suma, stanowiąca 1,982 tysiące według tych badań. Ale nie! Ośrodki dla imigrantów i socjal. I oni je naprawdę postawią i sfinansują. Co my możemy zrobić, zwykli ludzie? Legalnie, rzecz jasna, w tej sytuacji. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to obłożyć infamią społeczną każdego, kto podejmie pracę w takim planowanym centrum dla imigrantów. Nie korzystać z usług firm, które wezmą udział w przetargach na zbudowanie takich ośrodków. Nie tylko firma, która to zbuduje. Każda polska firma, która weźmie udział w przetargu na zbudowanie takiego ośrodka, powinna być wykluczona z naszego życia w tym sensie, że nie korzystajmy z jej usług. Powinniśmy nie rozmawiać z tymi, którzy sprzedadzą ziemię pod taki ośrodek albo wynajmą swój budynek na taki cel. Przecież te ośrodki nie będą powstawały wyłącznie w dużych miastach, gdzie, powiedziałbym, anonimowość ze względu na liczbę mieszkańców jest gwarantowana. Na takim Mazowszu, administracyjnym Mazowszu, poza Warszawą planuje się założenie takich placówek w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i Radomiu. Wszystko za nasze ciężko zarobione pieniądze i to w czasach, w których wzrasta potężna bieda i ubóstwo, również wśród dzieciaków, co wam przed chwilą postawiłem. Za sprawę oczywistą i jasną. Jeżeli wiesz, że ktoś rozpocznie pracę, czy rozpoczął pracę w takim ośrodku, nie witaj się z nim. Zerwij kontakt. Nie puszczaj w drzwiach. Nie ustępuj miejsca w autobusie. Nie jedz w tej samej restauracji. Nie obsługuj go w sklepie, własnym sklepie z uprzejmością. Daj znać, że się nie zgadzasz. Bo to wszystko, każde takie działanie stoi u wrót naszej klęski, razem z tymi innymi pomniejszymi i większymi. I nie daj Bóg, że zaczną pojawiać się u nas takie zdarzenia jak to piątkowe w Magdeburgu. Ale ustalmy, jakie tam były fakty, bo sytuacja jest arcyciekawa. Oczywiście dramatyczna, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa i analizy tego, co może nastąpić, ciekawa. Obecnie znane nam fakty zamachu. Oto na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu w Saksonii Anhalt kierowca wjechał samochodem w grupę ludzi. Samochód był osobowy. Sprawca prowadził auto ze znaczną prędkością w zatłoczonej alejce między straganami przez co najmniej 400 metrów. Samochód wypożyczył, był on oznaczony monachijskimi tablicami rejestracyjnymi. Wynik tego zbrodniczego działania? Do sobotniego popołudnia władze regionu mówiły o śmierci co najmniej 2 osób, w tym małego dziecka, i około 70 osobach, które zostały ranne, z tego 15 miało być ciężko rannych. Ale po południu dane się te już zmieniły. Według dziennika Bild liczba ofiar śmiertelnych piątkowego ataku na jarmark bożonarodzeniowy wzrosła do 4, a już nie 15 z 70, ale 41 osób jest poważnie rannych. Wszystko więc wskazuje na to, że ofiar może być więcej. Ale one zostaną już zaliczone do innej statystyki, czyli śmierć w szpitalu, ponieważ nie były uprzejme wyzionąć ducha na miejscu. Mężczyzna został zatrzymany. Premier Saksonii Anhalt, Rainer Hasselhoff, potwierdził, że sprawca to 50-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej, lekarz, który przebywał w Niemczech od 2006 roku. W Rzeszy miał nieograniczone prawo pobytu i pracował w pobliskim Brandenburgu. Ze wstępnych informacji wynika, że działał w pojedynkę, ale przecież tego nie wolno przesądzać. Niemieckie media podają, że zatrzymany nie był notowany przez niemieckie służby bezpieczeństwa jako tzw. islamista. Ale według magazynu Der Spiegel terrorysta to lekarz o specjalizacji psychiatrii i psychoterapii. Oto co napisała w tej sprawie Deutsche Welle na swym portalu w sobotę przed południem. Domniemany sprawca miał wyrażać w serwisach społecznościowych zrozumienie dla skrajnie prawicowej AfD, dodając, że jest szyitą i pochodzi ze wschodniej Arabii Saudyjskiej, a przed wyjazdem do Niemiec studiował psychologię w swoim rodzinnym kraju. Przybył do Niemiec, ponieważ odrzucił islam i od tego czasu czuł się prześladowany. W sieci pisał, że jego doświadczenie, czy też doświadczenia, ogół doświadczeń, wynikają z tego, że niemiecka policja jest prawdziwym rozrusznikiem islamizmu w Niemczech. W marcu oskarżał tę samą niemiecką policję o stosowanie brutalnej taktyki przeciwko niemu samemu i innym krytykom islamu w celu zniszczenia antyislamskiego aktywizmu. Miał politycznie plasować się jako człowiek prawicy, ale w innych postach z kolei mówił, że jest lewicowcem, lewicę oceniać jako szaloną, co nie przeszkadzało mu również mówić, że do lewicy w pewnym sensie się zalicza. Mówił też, potrzebujemy AfD, aby chronić policję przed samą sobą. Miał też oskarżyć niemieckie władze, pisząc, Niemcy ścigają Saudyjczyków ubiegających się o azyl w Niemczech i poza nimi, aby zniszczyć ich życie, a także Niemcy chcą islamizować Europę. No, sama prawda. Z biegiem czasu jego poglądy zaczęły przybierać coraz bardziej skrajny wymiar, bo w sieci budował wizerunek już zapalonego przeciwnika islamu, a nawet organizował zbiórki na publikację jakiejś tam pozycji, książki, w której zamierzał ostro krytykować tę religię. Jego obecność w mediach społecznościowych stawała się coraz bardziej kontrowersyjna, a niektóre wpisy zawierały groźby krwawej zemsty na Niemczech. Miał się czuć wyraźnie prześladowany, tak podaje prasa, przez państwo niemieckie, które według niego nie robiło wystarczająco dużo, aby stawić czoła islamowi. Był też zagorzałym zwolennikiem działań państwa położonego w Palestynie, to też jest na Twitterze, jego Twitterze, i poświęcał dużo czasu na prowadzenie agitacji antypalestyńskiej. Czyli Niemcy mówią, niemiecka prasa, że oto do zamachu doszło w wyniku działań prawicowego ekstremisty, uchodźcy z Arabii Saudyjskiej, który popierał konserwatywną partię AfD, był antyislamski i dlatego zaatakował chrześcijan? No właśnie, powstaje pytanie. Zobaczcie, dlaczego Saudyjczyk, który miał na terenie Niemiec prowadzić parapolityczną działalność wymierzoną w kraj swojego pochodzenia, a także oskarżać władze federalne i rządy krajów związkowych o islamizację Rzeszy, dokonał zamachu na niewinnych ludziach podczas chrześcijańskiego wydarzenia? Dlaczego nie zrobił tego chociażby podczas jednej z muzułmańskich, tam syryjskich manifestacji, które w ostatnim czasie na ulicach niemieckich miast pojawiają się nader często i są bardzo liczne? W Magdeburgu taka manifestacja odbyła się zaledwie 2 tygodnie temu. Dlaczego nikt nie zadaje tego pytania? W świecie, w którym można ufać tylko chyba sobie, a nie władzy już w ogóle, czy też usłużnym mediom, zadawanie najprostszych pytań może stać się dla nas najlepszą bronią. Szczególnie w roku wyborczym. Naprawdę mamy uwierzyć w to, że facet wyrażający radykalnie antyislamskie nastroje, który dokonał zaplanowanej zbrodni na niewinnych ludziach, który był chroniony przez niemieckie władze, odmawiające wielokrotnie jego ekstradycji do Riady, zamiast wziąć na cel znienawidzonych przez siebie islamistów, postanowił zamordować chrześcijan kupujących bombki na Tannenbaumy przed świętami Bożego Narodzenia? I w ten sposób zamienić słynne niemieckie Stille in Heilige Nacht w Laut und Blügete Nacht? W co się tu gra? Ale zobaczmy też, żeby się nie szufladkować w myśleniu, bo ta sprawa jest bardzo ważna również dla nas tutaj w Polsce. Zobaczmy na kolejny możliwy kierunek. Wpisy tego terrorysty na Twitterze były wręcz antyniemieckie. Jego konto było obserwowane przez kilkadziesiąt tysięcy osób. W swoich coraz ostrzejszych wypowiedziach zarzucał on władzom z Berlina, że rozpatrują zbyt mało wniosków azylowych pisanych przez jego rodaków chcących uciec z Arabii Saudyjskiej. No i sumując, imigrant, który w swoim kraju byłby skrócony o głowę za przestępstwa, które według ich prawa dokonał, dostał schronienie w Niemczech, możliwość życia pracy jako lekarz, dzięki czemu mógł żyć bezpiecznie i normalnie. Następnie zaczął krytykować kraj, który uratował mu życie, a na koniec w ramach tej wdzięczności zabił i ranił jego niewinnych obywateli przed świętami. Przecież w tym momencie narracja wszystkich zwolenników bezmyślnego otwierania serc i granic legła właśnie w gruzach, bo oto zamachu dokonał jeden z tych, o których organizacje przecież walczą, te wszystkie humanitarne organizacje. Spokojny doktor, polityczny uchodźca i jeb, wjechał rozpędzonym samochodem w niewinnych ludzi. Tak właśnie pan Talib al-Abdul Mohsen odwdzięczył się Niemcom. Odwdzięczył za to, co dostał właśnie od nich, dokonując potężnej masakry w centrum niespełna ćwierćmilionowego miasta położonego zaledwie od 2,5 godziny drogi od Polski. Pytanie, czy i my chcemy za chwilę zacząć żyć w kraju, w którym jarmarki bożonarodzeniowe będą musiały być uznawane za wydarzenia podwyższonego ryzyka? Po masakrze w Magdeburgu kanclerz Rzeszy Scholz napisał na Twitterze, że jego myśli są z ofiarami i ich bliskimi. No, standardowa śpiewka polityków odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. W dupę powinni sobie wsadzić takie ciepłe słówka. No ciepłe myśli to mogę wysłać ja, czy wy, zwykli obywatele. A on, tak jak każdy polityk, czy to ten z Polski, czy z Francji, czy Niemiec, który jest po to dajemy mu przecież władzę, żeby nas chronił i zapobiegał takim zdarzeniom. No, w normalnych czasach, gdy honor był jeszcze wart cokolwiek, to powinien po prostu pójść w ustronne miejsce. Sam już z niego nie wrócić. Zwiastują złe rzeczy. Scholz napisał również, że doniesienia z Magdeburga zwiastują złe rzeczy. A taka sytuacja co zwiastuje? Gdy policja w Niemczech była skupiona, jak donosi prasa, na przeszukiwaniu torebek starszych pań, czy aby przypadkiem na teren jarmarku nie wnoszą nożyczek do paznokci czy też noża. No to jest ta irracjonalność tej tępej europejskiej władzy, którą nasi naśladują od wielu, wielu lat. Zakazać praworządnym obywatelom posiadania czegoś, czym mogliby się obronić przed napastnikiem. No oto zakaz wnoszenia na teren jarmarku noży i broni palnej. I oni naprawdę sądzą, że przestępca chcący popełnić zbrodnię najpierw stanie przed wejściem i zapozna się z regulaminem imprezy? Kiedy doszło do zdarzenia w Magdeburgu? Oto dzień po 8. rocznicy zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie. Przypomnę, że 19 grudnia 2016 roku, trochę czasu już minęło, islamski terrorysta Anis Amri wjechał uprowadzoną ciężarówką w tłum na jarmarku świątecznym w Berlinie. Zabił z zimną krwią 13 osób, ranił około 70. Imigrant był jeszcze przed zamachem obiektem zainteresowania służb. Oczywiście znajdował się na liście osób, które powinny zostać wydalone z Niemiec, ale lista oczywiście to jedno, a realne działanie to drugie. Tego dnia mogło dojść do jeszcze większej tragedii, gdyby nie Polak, pan Łukasz Urban, świeć Panie nad jego duszą, który był pierwszą ofiarą bandyty. To właśnie nasz rodak został uprowadzony wraz z pojazdem i ostatnimi siłami, będąc radnym, przeszkodził Tunezyjczykowi, ratując w ten sposób wiele istnień ludzkich. Pochodzący z Tunezji zamachowiec zbiegł później do Włoch, gdzie został zastrzelony na przedmieściach Mediolanu. I teraz. Nikt o zdrowych zmysłach nie przeciwstawia się terroryzmowi islamskiemu. Człowiek zdrowy buntuje się przeciwko jakiejkolwiek formie terroryzmu. I nie ma znaczenia, jakie przesłanki takiemu działaniu towarzyszą. Natomiast nie da się ukryć, że zdarzenia te mają miejsce w tych państwach Europy, które prowadzą liberalną politykę imigracyjną, z której nieudolnie próbują się teraz wycofywać. I fakty są takie, że za znakomitą większością tych dramatycznych zdarzeń stoją ludzie obcy nam kulturowo. Ci, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ponieważ ich zwyczaje, nawyki, system wartości nie mają związku z naszym kodem cywilizacyjnym. To nie jest bowiem kwestia krwi czy pochodzenia, jedynie tych dwóch rzeczy. To jest kwestia kultury, bo znane nam są przecież przypadki, gdzie akty terroru na masową skalę były dokonywane przez ludzi urodzonych w krajach europejskich, a którzy pochodzili z rodzin imigranckich odmiennych cywilizacyjnie niż Europa. Genów kulturowych nie da się oszukać. Tego lewactwo nie jest w stanie zrozumieć. Nie możemy więc oczekiwać od nich podejścia zdroworozsądkowego, podejścia do tych spraw, łączenia kropek, składania puzli, no nazwijcie to jak chcecie, w jedną całość. Oni po prostu nie są jednymi z nas. A sytuacja staje się bardzo skomplikowana, bo sprawa zamachu w Magdeburgu coraz bardziej naszą rzeczywistość, powiedziałbym, uwypukla, nie? Bo wbrew temu, co chcieliby widzieć, tam słyszeć, uważać piewcy tych wszystkich humanitaryzmów, otworzyła ona nowy rozdział motywacji terrorystycznych, który, jak widzimy, staje się już nie tylko domeną radykalnych grup muzułmańskich fanatyków. I to jest porażające, bo nie wiesz, gdzie już jest wróg. Przyjezdni poza wojnami religijnymi zaczęli przenosić teraz na nasz kontynent wojny polityczne, które dotyczą ich krajów, nie nas. A co jest transmiterem takich zachowań? Kod cywilizacyjny to po pierwsze. Dokarmiany on jest nienawiścią. Antyludzki radykalizm, brak poszanowania kraju, który daje schronienie, niewdzięczność, a często i domniemana wyższość nad innymi ludźmi. A niestety, ofiarami nie są politycy, ale przypadkowi obywatele. Dzisiaj Magdeburg, jutro Zielona Góra. Zdarzenia z ostatnich lat pokazują dobitnie, że wcale nie trzeba być nielegalnym imigrantem, aby dokonywać terroru. Jego sprawcami mogą być również ci, którzy przybywają do Europy legalnie. Wcale nie trzeba być radykalnym muzułmaninem, aby zaplanować i przeprowadzić zamach terrorystyczny. Wystarczy mieć odpowiedni kod cywilizacyjny. Wcale nie trzeba dostać się na teren Europy rok wcześniej. Można się też w niej urodzić. W pierwszym czy drugim nawet pokoleniu, jak miało to miejsce we Francji, albo ten przypadek z Niemiec, kiedy 18-letni obywatel niemiecki, ale pochodzenia irańskiego, który 22 lipca 2016 roku w centrum handlowym w Monachium zastrzelił 9 osób, ranił 36, a następnie popełnił samobójstwo. Broń kupił nielegalnie od nielegalnego handlarza bronią z Magdeburga. Terrorystów, włączając do nich tego gościa z Magdeburga, łączy natomiast jedno. Nie są stąd. Wprowadzają obce nam zasady i obce nam standardy. Czy wszyscy tacy są? No nie. Ale jak odróżnić dzisiaj, który jest kim? Za chwilę na odchodne. Teraz krótki blok informacyjny, bo zapraszam Was już teraz, abyście zajrzeli w komentarz, jak jesteście zainteresowani książką Marek Miśko-Czuwaj, która wyszła właśnie w ostatnich dniach. To jest tam link przekierowujący Was do sklepu, gdzie można to wszystko kupić. Przypominam też, że zrobiliśmy drugi kanał, kanał historyczny, Czuwaj Historia. Wpiszecie na YouTubie, to Wam wyskoczy. Są tam pierwsze trzy odcinki, które sprawią przyjemność tym, którzy ich jeszcze nie oglądali. Zachęcam do subskrybowania tego kanału. No i na koniec jestem rzecz jasna winny podziękowania wszystkim naszym mecenasom, dzięki którym ten Czuwaj w ogóle istnieje i możemy poświęcać czas na realizację tego dzieła. Bez Was Czuwaja by nie było. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, poświęcany czas, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. A teraz na odchodne. Kto z tych, których tu wpuściliśmy, jest zły, a kto dobry? Jak ich odróżnić? Kto nad tym panuje? To jest arcypoważne pytanie i jest ono bagatelizowane przez służby, władze wielu krajów, w tym Polski, no i ogarniętych pseudohumanitaryzmem postmodernistów. W Polsce jest jeszcze bezpiecznie. To jest ten czas, żeby się szykować, żeby to badać i sprawdzać. I nie chodzi mi tylko o możliwe spektakularne niebezpieczeństwa, takie jak masakry z użyciem broni palnej, co ma miejsce na Zachodzie, zamachy bombowe czy rozjeżdżanie ludzi na jarmarkach bożonarodzeniowych. Chodzi mi o każde działanie przestępcze, których nie było w Europie tak wiele, w Polsce również, do momentu, w którym osoby w sposób niekontrolowany zaczęły przyjeżdżać do nas i wpuszczało się tutaj obcych, którzy wcale nie muszą być muzułmanami. Skąd wzięły się w Polsce te setki pobić i rozbojów z udziałem Gruzinów i Ukraińców? Skąd wzięły się ostatnie strzelaniny w Krakowie? Bo państwo na podstawie własnych decyzji zaczęło tracić kontrolę nad tym, co się w nim dzieje. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że problemu nie da się załatwić od ręki. To, co sobie teraz zbudujemy, na przykład gruzińską mafię na wzór lat 90., tak jak działały w Polsce w Pruszkowie czy tam w Wołominie, będziemy rozbijać przez najbliższe lat 20. Teraz jest czas na podejmowanie decyzji, później będzie za późno. I wszystko wskazuje na to, że ten problem będzie narastał. Dlaczego? Ponieważ w Polsce nie mamy wystarczających sił policyjnych, które są w stanie, byłyby w stanie obsłużyć naszą lokalną, rodzimą przestępczość. A władze, wiedząc to doskonale, ściągnęły nam jeszcze na głowę kolejnych bandytów, których wmieszali w tłum uciekających do nas ludzi zza wschodniej granicy. Każde przestępstwo dokonane przez imigrantów, czy to legalnych, czy nielegalnych, czy muzułmanów, czy chrześcijan, czy niewierzących, czy to przez lekarza, siatkarza, taksówkarza, czy ślusarza, nie powinno się kończyć żadnym więzieniem, ale natychmiastową deportacją wraz z całą rodziną z dożywotnim zakazem wjazdu. A recydywa i powrót, ponowny powrót do Polski po takim zakazie, nawet bez dokonania kolejnego przestępstwa, powinno się wiązać z ciężką pracą w kamieniołomach. Dlaczego mamy utrzymywać w więzieniach ludzi, którzy nadużywają naszej gościnności i okradają starsze panie, zrzucając ze schodów? Jeden logiczny powód podajcie. Jeden. Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.